radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Siedzę w lesie kociewskim. Ptactwo pan słyszy?
Słyszę ptactwo, proszę pana, to prawie takie samo jak u mnie w Kretominie ptactwo. U mnie też kosy najbardziej tutaj dają czadu pięknego. Bardzo lubię kosy.
No co pan, przecież to są złodzieje owoców.
Kosy? To pan ze szpakami chyba pomylił.
A, przepraszam. Ma pan rację stuprocentową. Kos nawet nie wiem, jak wygląda.
Mknąłem kiedyś niedawno rowerem koło siebie i te szpaki już się zgromadziły w stada, a jeszcze nie mają na razie czego kraść. Czereśnie jeszcze u nas nie dojrzały. Nie wiem, jak tam u pana jest.
Ale też nie ma, bo opóźnione są w tym roku czereśnie, to mnie wnerwia, bo teraz bym se pojadł, a za chwilę polecę do Ameryki znowu i czereśni nie będę oglądał.
Przy okazji, chyba jakiś skandal truskawkowy jest. No straszny skandal truskawkowy. U nas jeszcze naszych tutaj lokalnych truskawek nie ma, bo są zawsze później niż tam w środku czy na południu Polski. Ceny są takie, że ho, ho, ho i do tego dziadostwo straszne. Ani słodkie, proszę pana, ani smaczne. No nie wiem, jak tam u pana, bo kociewskie i kaszubskie truskawki to najlepsze na świecie. Nie wiem, czy już chyba też nie rosną jeszcze, nie?
Kaszubskie są trujące naszym zdaniem na Kociewiu. Natomiast no tak. Co do kociewskich, nie będę z panem polemizował, skoro pan powiedział, że najlepsze na świecie, to pewnie takie są właśnie. Powiem panu, na czym to polega. Jeżeli one są z Hiszpanii albo w Polsce spod folii robione, łatwo to poznać. Wystarczy przełamać albo przekroić na bazarku jedną. Jeżeli w środku jest biała, to jest taka właśnie foliowa, waciana i ona ani smaku nie ma, ani nic, tylko ma elegancki wygląd do sklepu. Natomiast gdyby pan chciał truskawki normalne, to ona nie może być biała w środku i mieć takiego głąba w dodatku. To od razu państwo wiedzą, o czym mówię, bo jak się to przegryzie, to człowiek zaraz kojarzy, jak widział truskawkę na oczy. Polskie gruntowe powinny być nie spod żadnej folii i muszą być całe w środku truskawkowe, a nie tylko po wierzchu.
Jeszcze takie zjawisko tutaj u nas jest, że jedzie pan samochodem gdzieś za miastem, proszę pana, czy za wsią w moim przypadku i widzi pan w polu jest stragan ustawiony, tam stoły, truskawki, no to pan sobie myśli, o, tu zebrali gdzieś na pewno blisko z pola. Guzik, prawda, panie Wojciechu, wycwanili się właśnie i w ten sposób ludzie też w konia robią, że to stąd, a to stąd nie jest. Zostawiamy truskawki. O Stanach Zjednoczonych chciałbym dwie rzeczy poruszyć związane ze Stanami. Jedna związana z tym, co się dzieje w Stanach. Taką znalazłem informację, proszę pana, że człowiek, który ma 70 lat, podano jego nazwisko, otrzymał rachunek liczący 181 stron i tam są podane koszty jego leczenia. COVID-19 zapadł, przez dłuższy czas hospitalizacji był nieprzytomny. Wyliczono mu, że jego leczenie kosztowało 1,122,501 dolarów i 4 centy, panie Wojciechu. Przez większość czasu ten pan był nieprzytomny. Na wysokość kosztów wpłynął tam pobyt na oddziale intensywnej terapii i tak dalej, i tak dalej.
No z wykorzystaniem teraz respiratora, czas w izolatce i zakaźny charakter choroby, który wymagał, żeby personel cały czas przy nim chodził w specjalnym stroju ochronnym oraz zabezpieczenia sprzętu i wszystkiego dookoła. No, i rachunek nabiło, tak. No i
nabiło tak i teraz tak. Praktycznie ten pan nie zapłaci tego rachunku całego, 1,122,000 jeszcze trochę dolarów, dlatego że ma 70 lat, a w tym wieku już obowiązuje ubezpieczenie społeczne, państwowe, ale gdyby nie podlegał temu ubezpieczeniu, a tylko 15% Amerykanów ma ubezpieczenie, to by zabulił ten 1,122,000, a pan tak chwali tę służbę zdrowia amerykańską.
Proszę pana, to jest wszystko, co pan powiedział po zakończeniu opisu choroby i po dojechaniu do kwoty. Wszystko, co pan później powiedział o ubezpieczeniach na przykład społecznych, których w Ameryce nie ma w ogóle, to jest wszystko nieprawda. Propaganda. Europa ogólnie, Polska w tym też bierze udział, próbuje bronić swojego niewydolnego systemu zdrowia. O lekarzach i o systemie zdrowia niewydolnym rozmawiamy Cejrowski z Rudnikiem od wielu lat. I każdy, kto się chce porządnie wyleczyć, idzie do prywaciarza. Czyli ludzie wiedzą z własnego doświadczenia, że prywatna służba zdrowia jest lepsza. Ale jak pojawia się taki przypadek, to zaraz ktoś, rząd, władza, prasa, nie wiem kto tam, politycy, korzystają z okazji, żeby udowodnić, jak to prywatny system jest niedobry, gdyby sprywatyzować służbę zdrowia, to by przychodziły takie rachunki, jak ten pan dostał. Powiem panu, jak w Ameryce działa. Jest wyłącznie prywatna służba zdrowia i działa. działa tak, jak polski sektor prywatnej służby zdrowia. Czyli kiedy pan płaci, obojętne czy z własnej kieszeni, czy z ubezpieczenia, ale które sobie pan sam wykupił, tak jak PZU na samochód pan wykupuje, no to działa. Tak jak u nas, jak pan lekarzowi zapłaci w jego prywatnym gabinecie, to przyjmuje pana od ręki, w terminie, który panu odpowiada, robi badania się szybko i tak dalej, tylko drogo i prywatnie, prawda? Chwalimy sobie wizytę u prywatnego. Wiesz, ja pójdę do, kochanie, do prywatnego, to mi na pewno mi lepiej zęba zrobi. Oczywiście, że zrobi lepiej. Więc w USA jest wyłącznie prywatna służba zdrowia i jak ktoś nie ma kasy i zdycha na ulicy, to proszę pana, w Ameryce nie zdycha. Tylko no muszą mu udzielić pomocy. Te ratowanie życia odbywa się najpierw, a potem dopiero wystawiają rachunek. Czyli muszą pana uratować, muszą pana zdjąć z ulicy, potem wystawiają rachunek i co się dzieje dalej? Pan mówi, że pan nie ma zapłacić, bo pan się nigdzie nie ubezpieczył, bo pan był głupi, leniwy. Młodzież bardzo często w Ameryce się nie ubezpiecza, bo wydaje się młodzieży, że jest nieśmiertelna i w związku z tym niepotrzebne im ubezpieczenia. I potem się robi kłopot, bo dostaje pan rachunek na ponad $1 000 000. Co się wtedy dzieje? Dookoła każdego szpitala istnieje mnóstwo opcji charytatywnych oraz pewna pomoc państwowa, o której pan wspomniał, Medicaid, to jest pomoc państwowa. I miliony ludzi nie płacą rachunków, ale nadal korzystają ze służby zdrowia bez problemów, bo jak facet mówi szpitalowi, nie mam z czego zapłacić, to szpital mówi, proszę pana, tu jest 20 różnych organizacji charytatywnych. Do jakiego kościoła pan należy? On mówi, do pierwszego baptystycznego. To tutaj jest z waszego kościoła specjalny karitas baptystyczny. Pan tam pójdzie i oni się z nami dogadają na pański rachunek.
I tak no, a, to... jak się nie dogadają?
Zawsze się... No to jak się no. nie dogadają, to szpital musiał pana wyleczyć i szpital musi ponieść koszty. Uwaga, kiedy się nie dogadują? Kiedy nielegalny Polak, który przesiedział wizę, nielegalny Meksykanin, który przeszedł nielegalnie granicę do Stanów Zjednoczonych, przychodzi urodzić sobie dziecko w szpitalu. Muszą go obsłużyć i szpital ponosi całe te koszty, bo człowiek nie ma ubezpieczenia i jest nielegalnie i nawet dokumentów nie chce pokazać.
Ale wtedy będą ścigać, panie Wojciechu, tego Polaka czy
tak, dokąd, jak on adresu nie ma i nie pokazał dokumentów. Pomocy no. muszą udzielić, natomiast rachunku nie zapłaci nigdy. Natomiast w przypadku tego konkretnego gościa 70-letniego, w tej chwili jest tak, że nawet jak ktoś nie ma żadnych ubezpieczeń, to 100% leczenia koronawirusa pokrywa państwo amerykańskie z osobnego funduszu. Ale służba zdrowia nadal jest prywatna i ten system się sprawdził, wytrzymał. Niech mi pan odpowie na pytanie, czy lepszy jest prywatny czy państwowy. Tak na pierwszy rzut oka. Podoba się panu państwowa służba zdrowia w całej Europie?
Nie, nie podoba mi się, tylko widzę, że tutaj w Stanach są dziury, o których między innymi napisano. Bo...
Ale w Stanach Zjednoczonych nie odłączono żadnego pacjenta, natomiast w Szwecji, we Włoszech i w Holandii odłączano pacjentów, lekarz dokonywał wyboru, komu ratować życie. I to jest państwowa służba zdrowia, to ja bardzo dziękuję.
No ja nie wiem, panie Wojciechu, czy to nie jest właśnie propaganda, o czym pan mówi, o tym odłączaniu ludzi, bo lekarz ma zapisane w przysiędze i nie wiem, czy w jakichś przepisach szpitalnych jest odłączyć człowieka od respiratora, bo nie ma ubezpieczenia na przykład, albo bo jest za stary po prostu. To no, pan uległ chyba propagandzie.
No nie, to były zalecenia władzy, proszę pana, włoskiej, która mówiła, że brakuje im wszystkiego, bo w państwowym systemie zawsze wszystkiego brakuje, bo się oszczędza. Brakowało im respiratorów, w związku z tym podejmowali decyzję, kogo podłączyć, kogo zabić.
Jeszcze o jednej kwestii związanej ze Stanami Zjednoczonymi. Chciałem poznać pana opinię na ten temat, bo pan w Stanach będąc może śledził gdzieś, może przemknęła ta informacja. No przypuszczam, że informacja o zapowiedzi Donalda Trumpa, pana faworyta w sprawie wycofania wojsk z Niemiec, to pan słyszał, panie Wojciechu.
Ależ oczywiście, że słyszałem.
No i Trump doszedł do wniosku, że tam w tych Niemczech za dużo tych żołnierzy jest, nie powiedział nic na temat tego, gdzie oni zostaną przerzuceni, czy nastąpi dyslokacja. No ale u nas oczywiście podstawiono od razu nogę do podkucia, że dobrze by było, gdyby ci Amerykanie byli w Polsce, chociaż Trump nic na ten temat nie mówił. No i prasa amerykańska i specjaliści tak oględnie mówią, no być może, że tam gdzieś do Polski, ale nie bardzo. A my już wielka radość zapanowała w Polsce, że u nas będzie bezpieczniej, a Trump do tego się nie garnie. Chyba, że, uwaga, uwaga, zapłacimy mu, panie Wojciechu, za pobyt tych wojsk na naszym terenie. Niemcy nie płacili.
Gdzie pan co to pan? Wszystko wyczytał? Nie wiem, w jakim szambie pan nurzał oko, żeby to wyczytać, bo wszystko nieprawda. Powiedział oficjalnie i głośno, że ponieważ Niemcy się źle sprawują wobec armii amerykańskiej, nie chcą płacić obiecanych składek do NATO, nie chcą zwiększyć wydatków swoich na zbrojenia, to Stany Zjednoczone nie mają żadnego obowiązku, żeby w obecnej geopolitycznej sytuacji trzymać wojsko, całe swoje 35 tysięcy wojska, żeby to trzymać w Niemczech. To jest bardzo dobry interes, taka baza wojskowa, bo ona generuje miejsca pracy dla Niemców, dostawy żywności z niemieckich źródeł, oni nie przywożą wszystkiego sobie z Ameryki, benzynę kupują w Niemczech, prąd kupują w Niemczech, remontowe ekipy w Niemczech wynajmują posesje w Niemczech, poza tym, że poligon dostaną w używanie na przykład za darmo, to przecież te rodziny wszystkie, żony i dzieci, miejsce na szkołę, to wszystko jest ogromny biznes. Gdybyśmy koło Suwałk postawili bazę amerykańską, to tam nagle by się cała masa biznesów zaczęła kręcić, a w weekendy wojsko wychodzi na miasto, idzie do knajpy, wynajmuje łódkę, chyba po jeziorach, proszę pana.
To się zgadza, panie Wojciechu, ale prezydent Stanów nam każe płacić, bo ten sławny pomysł, który zdycha z Fort Trump, to miał nas kosztować co najmniej 2 miliardy dolarów. Panie Wojciechu, tak zadeklarował nasz prezydent, który na stojąco tam, Trump na siedząco podpisywał porozumienie, a teraz się okazuje, że Stany Zjednoczone, tak, no mogłaby być taka baza, ale dobrze, żeby się nie nazywała Fort Trump, ale musielibyście zapłacić więcej niż te 2 miliardy dolarów.
Panie Andrzeju, inaczej to było. Znowu nie wiem, w jakim szambie, czy to Gazeta Wyborcza, czy co pan czyta? Szkodzi panu na oko.
Wszystko czytam.
Dobra. To się panu pomieszać musiało, albo ci polscy dziennikarze po prostu nie słuchają, nie umieją czytać, nie znają angielskiego. Uwaga, Trump nie kazał Polsce zapłacić. Kazał stworzyć infrastrukturę, żebym ja przyjechał z moim wojskiem na stałe, w liczbie na przykład 9,5 tysiąca żołnierzy. To musi być przygotowany poligon, a nie łyse pole po Ruskach, którzy się wynieśli do Kaliningradu. I o to chodziło z tymi 2 miliardami. On nie kazał płacić sobie renty za wynajęcie wojska, tylko powiedział, jak ja mam przywieźć swoje wojsko, swoich ludzi, mój sprzęt, to musicie tam coś postawić porządnego, żeby się to wojsko miało gdzie podziać. I o tym były te 2 miliardy. Bo to, co postawimy u siebie, potem zostaje dla nas na wypadek, gdyby Amerykanie się zdecydowali wycofać. To jest u nas inwestycja. Dlaczego on ma wydać 2 miliardy na zbudowanie bazy w Polsce, a potem zmieni się rząd i powie: proszę się wynosić. Budynki, proszę pana, w pasy startowe i w inne rzeczy, i to jest przyklejone do polskiej ziemi, on tego nie może wycofać.
Panie Wojciechu, dlatego, że wziął na siebie odpowiedzialność, wstępując do paktu NATO Północnoatlantyckiego, Stany Zjednoczone wstąpiły na prawach i obowiązkach wszystkich uczestników tego paktu, że Niemcy nie płacą 2% dochodu narodowego na zbrojenie, to jest jedna sprawa, my płacimy i to trzeba ich ścigać za to, ale utrzymanie wojsk, jak bierze się na siebie odpowiedzialność, to trzeba dotrzymywać słowa.
Ale dotrzymuje słowa, bo Amerykanie...
Nie, za założenie baz w Niemczech Niemcy nie płacili Stanom Zjednoczonym. A my mamy płacić. No,
panie,
to wie pan.
Panie Andrzeju, ale kiedy były zakładane bazy w Niemczech?
Po no to wojna, wojnie po
światowej,
wojnie światowej,
kiedy
tak.
Nie istniało coś takiego, jak Niemcy zapłacą, tylko Amerykanie zbudowali swoje przyczółki przeciw Ruskim. To jest inna sytuacja niż sytuacja obecna, suwerenne państwo. I Niemcy wtedy nie mieli prawa przez najbliższe 30 lat ani własnej armii stworzyć po II wojnie światowej, ani nie mogliby wyrzucić Amerykanów. I oni dlatego postawili budynki i pasy startowe i inne rzeczy, że wiedzieli, że nikt ich stamtąd nie ruszy przez wiele lat, czyli te pieniądze nie będą wyrzucone w błoto. A w Polsce ja bym się bał wybudować pas startowy dla dobrych samolotów amerykańskich w sytuacji, gdy jak się rząd zmieni, to mnie wygonią. I dlatego Trump mówi: sami to zbudujcie, a ja do was przyjadę. I teraz uwaga, Trump to powiedział i wysłał nawet swojego ambasadora, to jest kobieta, która to pani ambasador w Polsce, powiedziała, że są takie plany i rozważają, żeby z tych 30 ponad tysięcy ludzi 9,5 tysiąca przyjechało do Polski. Czyli oficjalną dostaliśmy wiadomość z Białego Domu rękami ambasadora amerykańskiego. I skandalem jest to, że premier Morawiecki zaczął być zimny w tej sprawie, i powiedział, że Polska musi grać na Trumpa i na Merkel.
To
Merkel sama już się podała do dymisji. Za chwilę odchodzi. Granie na Merkel w takiej rozgrywce to jest granie przeciwko Polsce.
No i właśnie też musiał pójść jakiś rozkaz czy przekaz dnia, proszę pana, z góry. Bo jeśli telewizja zwana publiczną kiedyś, a teraz rządową, potrafiła sparodiować panią Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych, no to znaczy, że jakiś rozkaz musiał być. Krótko o jednej sprawie. Wierni w Gdańsku, w diecezji, chcą opisać zachowanie arcybiskupa Sławoja Leszka Gudzia w prasie zachodniej, dokładnie włoskiej prasie, bo w inny sposób nie mogą się doprosić, ażeby księdza arcybiskupa rozliczyć z tego, że wywołuje publiczne zgorszenie i godzi w dobro Kościoła. Jak pan sądzi, taki sposób zwrócenia się do Watykanu, bo chcą 29 czerwca opublikować we włoskiej La Repubblica właśnie taki donos na arcybiskupa Gudzia, za to zapłacą, no ale w inny sposób nie mogą się dobić do Watykanu. Coś kiepskie te młyny kościelne, jeżeli chodzi o jakiś przepływ informacji, jeśli w ten sposób muszą wierni dobijać się do papieża.
Po pierwsze, nie wiem, czy wierni się buntują przeciwko biskupowi, to pan tak powiedział. Przeciwnicy Kościoła, którzy Kościół zwalczają z imienia i nazwiska od dłuższego czasu, ale załóżmy, że wierni. To instytucje kościelne mają gradację tak jak w wojsku. Zanim marszałek czy generał pana przyjmie, szeregowca, to przechodzi pan jakąś ścieżkę. To w ogóle nie jest dziwaczne, że dosyć trudno jest grupie wiernych z konkretnej parafii dojść po szczeblach aż do samego Watykanu. To jest trudne, to nie jest niemożliwe, ale to jest też normalne. No, zanim pana premier wpuści na audiencję, a jest pan pojedynczym rudnikiem, któremu szpaki zjadają coś i pan by chciał, żeby coś premier zarządził w tej sprawie. No zanim pana przyjmie osobiście premier, to pan przechodzi przez stado sekretarek
nie,
no, i niższych urzędników.
No. XXI wiek, są inne środki przekazywania informacji. No niech pan już tak nie mówi. No gdyby u pana w kościele, proszę pana, pana proboszcz wygadywał gorszące głupoty, które by się panu nie podobało, to jakby pan zareagował? Czekałby pan na reakcję?
Ścieżki w kościele, już panu mówię. Poszedłbym do jego przełożonego bezpośredniego, czyli do dekanatu bym poszedł, potem bym poszedł do biskupa mojego, a najpierw bym poszedł w ogóle do tego księdza i z nim pogadał. Ścieżka dojścia do Watykanu jest. Ci wierni zresztą znaleźli sobie dobrą ścieżkę, bo wykupują ogłoszenie w gazecie, którą podobno urzędujący papież czyta. I od tego jest prokuratura, że jeżeli jakikolwiek obywatel tuszuje przestępstwo, to odpowiada jako obywatel, nie jako biskup, tylko odpowiada jako obywatel Sławoj Leszek Głódź, jeżeli tuszował przestępstwa.
Może La Repubblica się panu spodoba bardziej niż Gazeta Wyborcza. Panie Wojciechu, proszę państwa, musimy kończyć. Gorąco się zrobiło pod koniec naszej dyskusji. Za tydzień porozmawiamy po raz ostatni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich o tym, co się dzieje na tej naszej scenie politycznej. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.